Serdecznie zapraszam na poranek w Neta. W poranku już za chwilę połączenie z Michałem Karnowskim. Kanał Tak, jeden z trzech muszkieterów, którzy wyruszyli w samodzielną podróż medialną, jak się wiedzie Michałowi Karnowskiemu. Dowiemy się za chwilę, ale też zapytam oczywiście o te wszystkie polskie sprawy. Nominacja pana profesora Czarnka na lokomotywę Prawa i Sprawiedliwości, kandydata na premiera, oczywiście program Safe, a także inne sprawy, które być może są gdzieś w cieniu, ale być może są też istotne. Smak orężady prowadzi do uzależnienia. Taki materiał zamieścił Marcin Tulicki. Czego dotyczy ten materiał? Też być może dowiemy się od Michała Karnowskiego, który już za chwilę połączy się na naszym kanale YouTube i usłyszą państwo głos byłego szefa portalu w Polsce i w polityce. Od kilku tygodni na łamach niemieckiego dziennika toczy się dyskusja wokół książki Grzegorza Rosolińskiego Libe o polskich burmistrzach w okupowanej Polsce. Debata przedziwna, bo operująca mocno zniekształconym obrazem niemieckiej okupacji Polski, a także zniekształconym obrazem Holokaustu. O tym w ostatniej godzinie i w ostatnich minutach poranka w Net porozmawiam z Mateuszem Fałkowskim, wicedyrektorem Instytutu Pileckiego i oddziału w Berlinie, a teraz zapytam się, Michale, dzień dobry.
Dzień dobry, czy my się słyszymy? Halo, halo?
Słyszymy się bardzo dobrze, ale czy się widzimy? Oto jest pytanie.
Ja ciebie widzę, ale nie wiem, dlaczego mnie nie wpuszcza, żebyś ty mnie mógł zobaczyć. Ale dziwna sprawa.
Miło byłoby zobaczyć twój uśmiech w tej chwili, ale jeśli się nie uda, to trudno. Przemysław Czarnek od tematu związanego z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zacznijmy naszą rozmowę, ma szansę być lokomotywą, która doprowadzi PiS do 30% poparcia?
Tak, tak, zdecydowanie tak. Ja to obserwuję, znaczy najlepiej to widać po panice, najlepiej to widać po strachu tych, po których idzie profesor Przemysław Czartek, czyli znaczy właściwie po szefów partii, po których wyborców idzie. Dzisiaj na kanale Tak po 11 zapewne pojawi się mój codzienny komentarz i tam będę to analizował. I naprawdę mam takie poczucie, jak się temu przyjrzałem dokładnie, przeanalizowałem wszystko, no że akurat ten cel to myślę, że zostanie osiągnięty i to jest oczywiste. Profesor Przemysław Czarnek jest politykiem wyrazistym, z dużą taką pewnością siebie. No, od fizyczności poczynając, duży zawodnik to zawsze gdzieś na scenie swoje robi, świetnie wykształcony, doskonale się czujący na spotkaniach naukowych, ale jak do karczmy wejdzie, to jakby był u siebie. No to jest coś, co czyni go bardzo trudnym takim przeciwnikiem w debatach. Widać też, że chciał tego. To też zawsze jest premiowane, jak bardzo, bardzo czegoś chcesz, jak coś osiągasz. No i tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z takim mocnym, mocnym wistem. Ludzie, z którymi rozmawiałem, którzy gdzieś to śledzą tam z Nowogrodzkiej, mówią, że start oceniają jako lepszy niż start Karola Nawrockiego. Jasne, to trochę nieporównywalne. Gdy Karol Nawrocki wchodził w kampanię, był dopiero początkującym politykiem tej skali na tym ogólnokrajowym forum. Profesor Przemysław Czarnek to były minister, to jest zawodowy już polityk od wielu lat, ale jednak widać, że jest. No to spotkanie w Iławie, ono było obserwowane dużo bardziej uważnie przez ekspertów. To spotkanie z wyborcami niż konwencja w Krakowie, która też była ważna, ale wiadomo, przygotowanie. Natomiast tutaj widać w tej Iławie, że Czarnek wchodzi między ludzi i mówi do nich językiem, który rozumieją. I co ważniejsze, i to rzeczywiście myślę, że spowodowało, że wczoraj Sławomir Mentzen 4 wpisy miał o Czarnku, mówi do Mentzena, to z kim wygracie? To z kim ty jesteś, chłopie? I go punktuje, tak? No sam też jest punktowany, tu ja nie mówię, że nie ma kontry, ale to już nie jest ten PiS z punktu widzenia Konfederacji, który tak pokornie siedział w kącie i dawał się łomotać. Ale ja myślę, że to się nie uda, jeśli jakaś głębsza zmiana też w samym PiSie nie nastąpi pod takim względem w stosunku do także własnej przeszłości. O tym mówił prezes Jarosław Kaczyński na tej konwencji w Krakowie, no, że taka ojkofobia wobec własnego dorobku, własnego rządu. My, biedni PiSowcy, o Jezu, przepraszamy, że rządziliśmy. No, tam jest czego bronić, to były dobre dla Polski rządy w ocenie wielu ludzi, wielu wspomina jako złote czasy, no na przykład samorządowcy nawet z PSL-u. Także to jest bardzo ciekawa historia. Natomiast jedno tylko jeszcze zastrzeżenie. Otóż źle by się stało, gdyby profesor Przemysław Czarnek jakby dopuścił do jakiegoś zwulgaryzowania tego przekazu. Ja się trochę tego boję. Ja się trochę boję, że... Czy to jest pewne ryzyko, że jak on widzi, że takie jasne, pewnego rodzaju, bardzo takie proste sformułowania żrą, to że będzie w tym szedł dalej i szukał efektu. Myślę, że rozumie to, ale o tym trzeba powiedzieć. No, PiS jednak wygrywało, gdy było wyraziste, konserwatywne, ale też nowoczesne, ale też otwarte na świat, ale też takie aspiracyjne, ambitne. Tutaj wydaje mi się, że pewne uzupełnienie jest potrzebne. Może to jest na drugi etap, niektórzy tak mówią. Zobaczymy.
Wycieczka w prawą stronę sceny politycznej. Taką decyzję podjął Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość.
No wycieczka tam, gdzie byli. No ja mam wrażenie, że to raczej jest tak, że po prostu rządy wymuszają pewnego rodzaju kompromisy z rzeczywistością. No i to jest czasami trochę maska, czasami trochę KPO, czasami kamienie milowe, to się może różnie nazywać, ale takie jest życie. Natomiast opozycja wymaga innego trochę czasu. No, opozycja musi być trochę populistyczna. Wiecie, no jesteśmy w zaraz tu będzie 2 lata, już stuknęło rządów PiSu, a PiS dalej tak jak coś zgłasza, to mówi, ale czy budżet na to stać? No, takim te kalkulatory budżetowe, jak rządzili, prawda, wręczyli i tak liczyli, że do dzisiaj liczą. A tu wczoraj wychodzi Czarnek, czy przedwczoraj w tej ławie i mówi, co to, weź chłopie to paliwo obniż, tak? I tak, no, taka nutka dobrego populizmu jest w polityce niezbędna, bo ludzie mają swoje oczekiwania i nadzieje. No i najważniejsze, trzeba odczytać też, dlaczego wyborcy odchodzą do czy konfy jednej, czy drugiej. I moja odpowiedź brzmi, że nie dlatego, że tamci liderzy są tacy świetni, albo że PiS był tak zły, tylko dlatego, że oczekują w tym świecie, w którym jest tak trudno funkcjonować w każdym wymiarze ludziom o poglądach konserwatywnych, bo są ciągle czymś przygnieceni, oczekują od swoich liderów większej wyrazistości. Chcą, żeby bardziej bronili tego, co jest dla nich ważne. Mocniej, głośniej, wyraźniej. I Przemysław Czarnek jest w mojej ocenie na to oczekiwanie odpowiedzią.
Trzej muszkieterowie stworzyli na YouTubie kanał Tak, to w takim razie, Michale, masz 3 tematy. Jeden z nich wybierz, który chcesz skomentować. Albo sejf, i w tym sejf zero, patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Ekonomiści, nie ma sejf 0%. Pomysł prezydenta i szefa Narodowego Banku Polskiego sprowadza się do tego, by to oni decydowali, na co będą wydawane zyski NBP. To sprzeczne z konstytucją, mówią ekonomiści. Czyli znają się na konstytucji ekonomiści, to też jest bardzo dobra cecha ekonomistów. Drugi temat, rozwiązanie CBA, a trzeci temat, wybory do Trybunału Konstytucyjnego i to, co chce i zamierza premier Donald Tusk zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym. Wybór tematu należy do Michała Karnowskiego.
Powiem o sejf, bo zasługuje na to profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, dlatego że jak widzimy, dowozi, tak? On dowiózł ze złotem. On dowiózł ze złotem. On dowiózł z inflacją. Jego prognozy się w pełni tutaj sprawdziły, że będzie spadała. To śmiano się z niego, że to niemożliwe, że nikt na świecie tego nie widział. Więc no nawet na logikę, słuchajcie, no możemy zaufać, że i to dowiózłby, tak? On mówi prostą rzecz. Ja myślałem, że ten sejf faktycznie będzie bardziej skomplikowany, ale on mówi... I powiem tak, mówi oficjalnie, słuchajcie, mam tu trochę złota, kupiłem taniej, jak sprzedam drożej, to z tego wyjdzie 200 miliardów, ja wam tutaj chętnie te pieniądze przekażę na jakiś konkretny cel, tak? Ale moim zdaniem on jednocześnie mówi, jak się dokładnie wsłucha, że on dalej będzie złoto kupował i to nie jest wcale żaden paradoks, tylko jakby bank, no może tutaj trochę tą emisją pieniądza w ten sposób sterować i rząd dostaje rzeczywiście no kredyt, który jeśli to jest kredyt w swoim banku centralnym jest... No, może być prolongowany bez końca. Ale tu chyba nie chodzi o te pieniądze, wiecie. Tu chyba chodzi o to, o co chodziło, gdy Grekom dawano tanie kredyty, gdy weszli do Unii Europejskiej. Pamiętacie? Zadłużyli się po uszy. I też wszyscy pytali, ale o co chodzi? Tani pieniądz, rozwój, tu nie ma na co czekać. To do ciebie mówię. Tam jakiś miejscowy, prawda, premier krzyczał, tak jak nasz Tusk do prezydenta. Do ciebie mówię, podpisuj. Podobnie było w zaborze pruskim tuż po rozbiorach. No wtedy polska szlachta, jak pamiętamy, dostała piękne, tanie, ładne kredyty od zaborcy, mogli tam, wystarczyło podpisać jeden dokument, że pod ziemię i wszystko dostajesz, chłopie, i parę lat, 10-15 lat mieli dobrego życia, a potem im w większości te majątki pozabierali. Więc kredyt potrafi być też pułapką, to każdy wie, no już nie chcę mówić o frankowej, no to rzeczywiście jest trochę taka operacja kredytu frankowego, że mamy się zadłużyć w walucie obcej. Ja myślę, że dla samych zbrojeń to może być projekt nawet pozytywny, tak powiem. Natomiast wydaje mi się, że tam dla autorów tego i pewnie dla Tuska też, dla jego ludzi, dużo ważniejszy jest efekt ten drugoplanowy, ukryty. A ten efekt ma polegać na tym, że my będziemy mieli tak potężne zadłużenie w euro, że w pewnym momencie będziemy musieli w to euro wejść. Koniec, kropka. Będziemy mieli takie zobowiązania, że jeszcze bardziej będziemy spętani. Jeszcze więcej będzie narzędzi, które przyszły rząd konserwatywny będą jakoś tam działały. No teraz mówią, że jeśli prezydent zawetuje, to oni to i tak zrobią. No ale ja nie wiem, czy w tej skali mogą to zrobić. Myślę, że to też trochę takie gadanie. Jakieś po prostu zadłużą się jeszcze bardziej, no ale to na to wpływu nie mamy. No cóż, mamy premiera, który zadłuża nas ponad wszelką miarę i jest mu z tym dobrze. Pieniądze gdzieś znowu nikną, gdzieś się rozpływają, jak to za Tuska. Niepokoi mnie to.
Są tematy z pierwszych stron gazet, są tematy, które na pierwsze strony gazet się nie dostają. Mam wrażenie, że jeden z takich tematów poruszył Marcin Tulicki. Smak orężady prowadzi do uzależnienia. O co chodzi?
No chodzi o to, że słuchajcie, no gdzieś znaleźliśmy się, my to obserwujemy od dłuższego czasu, ale jako społeczeństwo, jako konsumenci znaleźliśmy się rzeczywiście w sytuacji, w której no jakieś mocniejsze procenty to wiesz, budzą wszelki alarm i słusznie, ja tego nie neguję, ale jakoś nastąpiło przyzwyczajenie do tego, że piwo, no to jest właściwie jakiś napój i możesz to kupić wszędzie i możesz to kupić obok z produktów często dla dzieci, spożywczych i tak dalej. I producenci, czy ta branża, no tak się rozbestwiła tym takim przekonaniem, które się wzięło jeszcze z czasów Kulczyka, to jest inna sprawa. On wtedy jakby pewne regulacyjne rozwiązania, gdy prywatyzował sektor, wymusił, miał takie wpływy. No i zaczęli iść w smakowe piwa, a teraz idą w smak oranż, słuchajcie, dla dzieciaków, na przykład Kompania Żywiec. I co ciekawe, no nie wiem, czy mają takie poczucie, że wszystkich mają kupionych, że to jest już tak, że mogą, że nikt na to nie zwrócił uwagę, no ale my jako kanał Tak mówimy zawsze prawdę i robią taki smak, wiesz, melonżada, smak melona i cytryny, arbużada, no i to, że frużada ewidentnie pod dzieci. To jest rzekomo 0%, ale obok, słuchajcie, za chwilę pojawiają się już 4%, czyli mocno alkoholowe, dokładnie tak samo opakowane produkty. A więc możemy powiedzieć, że te smakowe produkty o smaku oranżady, bo normalni dorośli ludzie nie piją piwa o smaku oranżady, tak? Czy żady, czy melanżady, no są po prostu po to, żeby wymusić jak najwcześniej inicjację taką alkoholową czy quasi alkoholową, a potem przejąć konsumenta już na wysokoprocentowym trunku. I to nas oburza. Marcin Tulicki to przeanalizował, dostrzegł to, no i zwracam uwagę, że tutaj powinna być jakaś reakcja jednak świata polityki, Sejmu, Komisji Zdrowia, wszystkich tych podkomisji, które na to patrzą, no bo coś się stało, że nam to zginęło z reflektora, to znaczy jakby jak były jakieś alkotubki, prawda, wysokoprocentowe, to wielki skandal i słusznie, ale jak mamy piwo o smaku oranżady, zero i nie zero, tak? Czyli proces wciągania, tak, przyciągania młodego konsumenta do tego napoju alkoholowego. A to ja znam ludzi, którzy byli uzależnieni od piwa i to nie są żarty. To nie jest tak, że to jest taki napitek leciutki. Dwa piwka dziennie i już, chłopie, możesz być, prawda, w dużych problemach. I ktoś tu nasze dzieciaki próbuje na to złapać. Każdy, kto gdzieś tam się zetknął z takimi problemami, wie, jakie to niebezpieczne i będzie tu bił na alarm, więc polecam na kanale Tak. I dziękuję, że mogę też o tym powiedzieć na antenie Radia Wnet. Materiał Marcina Tulickiego o tym, jak melanżada, oranżada, arbużada, jak frużada o smaku zero, piwa, no przygotowują dzieciaki, żeby chwilę później albo nawet na tej samej półce sięgnęły po produkt podobnie albo wręcz identycznie wyglądający, ale już z procentami już alkoholowy. Skandal, coś, czego nie powinno być, coś z tym trzeba zrobić.
O czym w Poranku Wnet powiedział Michał Karnowski, kanał Tak, jeden z trzech muszkieterów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. No powiem, że niedługo też kolejny projekt kanału, tak? A teraz będziemy mieli niedługo premierę naszego filmu dokumentalnego, powiem, słuchajcie. Duży film dokumentalny robiliśmy. On jest wprawdzie głównie dla widza zagranicznego, ale chcę go też pokazać w Polsce. Myślę o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Chcemy go pokazać, więc też może będzie okazja jeszcze o tym porozmawiać, bo taki aktualny, gorący, myślę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę. Jest godzina 7:25. Przenosimy się na Bliski Wschód.
Wojna o Iran.
Wojna o Iran i wojna o Liban. Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut. Dzień dobry, Kazimierzu.
Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
Co dzieje się w Libanie, co dzieje się w Bejrucie i co dzieje się dalej, czyli cieśnina Ormus, Iran, bombardowania, rakiety, 100 rakiet Hezbollah w kierunku wystrzelił, w kierunku Izraela.
No tak, tak dużo się dzieje złego na terenie Libanu, że w naszych umysłach, w naszych sercach, w naszych działaniach praktycznie aktualnie ograniczyliśmy się do pola widzenia Libanu i tego, co tutaj się dzieje, ale to tylko jest soczewka tego, co w ogóle się dzieje na tym świecie ogólnie, a na Bliskim Wschodzie w sposób szczególny. A mianowicie, pierwszą rzecz, jak do tego ranka możemy powiedzieć, stety albo niestety, Izrael miał rację. Izrael, który przez ostatnie kilkanaście miesięcy bombardował swojego pseudopartnera, oczywiście rząd libański, że Hezbollah pozostaje silny, że Hezbollah się zbroi, to okazało się właśnie prawdą. Nawet wydaje się, że w tej rozgrywce, zwłaszcza między Iranem a Izraelem, to uprzywilejowane miejsce miał Liban ze swoją milicją, ramieniem zbrojnym Iranu, czyli Hezbollahem. Okazało się, że tej nocy doszło do ataku dokładnie, precyzyjnie skoordynowanego razem z atakiem irańskim i hezbalowskim tutaj na terenie Libanu, co naprawdę rozwścieczyło armię izraelską, a wyrażeniem tego były słowa rzeczników armii izraelskiej zapowiadające zrównanie z ziemią już nie tylko tych centrów, gdzie znajdują się infrastruktury Hezbollahu, ale praktycznie całego południowego, zwłaszcza Bejrutu. A takie słowa, że już cały Liban będzie teatrem wojny, po prostu nas przestraszają. Na dodatek, takie przypadki zbombardowań już centrum Bejrutu, albo bardzo takich słynnych również turystycznie miejsc, jak Raml el Bajda, w okolicach tych grot gołębich, które są znane na całym świecie, gdzie koczują ludzie na plaży, na tym korniszy di Bejrut, tam też zginęli ludzie. Ale oczywiście Izrael kładzie to odpowiedzialność na barki Hezbollahu, mówiąc, że mu w ogóle nie zależy na Libanie, nie zależy mu na Bejrucie i gotów jest poświęcić cały Bejrut tylko i wyłącznie, żeby udowodnić, że wspomaga Iran. Czyli wydaje się, że rzeczywiście Liban był tą platformą, z której Iran chciał, no, wydaje się, zlikwidować Izrael nawet, bo to musiał być taki cel. Dzisiaj na nowo te nieliczne szkoły na północy, które były przez ostatnie dwa dni otwarte, dzisiaj w nocy otrzymaliśmy informację, że na nowo będą zamknięte. Również po północy przyjmowaliśmy chrześcijan uciekających z dzielnic, które graniczą, które sąsiadują z dzielnicami szyickimi, ponieważ siła wybuchów, gdzie w ciągu 30 minut 10 olbrzymich budynków kilkudziesięciopiętrowych zostało obrócone praktycznie w proch, w gruz, to już sam wybuch, sam ogień nie pozwala, żeby przebywać w tych dzielnicach. Czyli taka nowość dzisiejszego poranka, że nie tylko szyici z południowych dzielnic, ale również niektóre te bliskie dzielnicom południowym, dzielnice chrześcijańskie też zaczną po prostu powoli opuszczać. I co dalej? Co my z tymi ludźmi tutaj na północy, na tym skrawku ziemi zrobimy? Jak długo wytrzymamy? Na dzisiaj jeszcze nic nie brakuje. Jeszcze dzisiaj będę robił zakupy na tak zwane paczki żywnościowe i po moim zorientowaniu się w okolicznych tutaj wielkich sklepach wszystko będę jeszcze mógł kupić. Ale czy jutro też, to tego, panie redaktorze, już nie wiem.
Ponad różne są podawane liczby, od 300 tysięcy do 700 tysięcy ludzi, którzy opuścili swoje domy w Libanie?
Tak. Panie redaktorze, na pewno możemy śmiało mówić o 700 tysiącach tych, których znamy z imienia i nazwiska, dlatego że pod tym względem przynajmniej Ministerstwo Spraw Socjalnych w porozumieniu z chociażby wójtami, sołtysami i dyrektorami szkół działa na tyle dobrze, że wszyscy są rejestrowani i tych tyle mamy zapisanych. Ale ja osobiście znam rodziny, które przybyły tutaj do swoich kuzynów czy znajomych i nigdzie nie są zarejestrowani. Czyli docelowo najprawdopodobniej będziemy mieli ponad 1 200 000 300 000 przesiedleńców, czyli tak zwanych uchodźców.
No dobrze,
wewnętrznych.
Ale to gdzie oni mogą zamieszkać, gdzie oni mogą się zmieścić, kto im może pomóc? No bo wyobraźmy sobie Warszawę, cała Praga i Praga Północ przenosi się na lewą stronę Wisły i co dalej się dzieje?
No już około 500 szkół zostało zamienionych na właśnie takie miejsca tymczasowego pobytu. Czyli co my robimy? My jako Fundacja Fenicja w swoim małym zakresie, ale wszystkie inne wielkie światowe organizacje. Pierwsza rzecz to jest zapewnić kawałek podłogi. Tak, dosłownie kawałek podłogi, jak w tej słynnej piosence polskiej, a na tej podłodze przynajmniej materac i przynajmniej jakąś poduszkę czy przykrycie. To jest pierwsza i zasadnicza rzecz. Druga rzecz to jest zapewnienie wody, wody pitnej, ale również wody, ogólnie biorąc, mówiąc jednym słowem, do toalety. I jednocześnie to jest jeszcze pora wiosenna, chłodna, zimna, zwłaszcza dzieci nie mogą się myć, kąpać w wodzie takiej bieżącej, zimnej, czyli zapewnić też jakąś ilość ciepłej wody. Druga rzecz, bardzo ważna, że konserwę czy kanapkę można jeść może tydzień tylko i wyłącznie, ale jeżeli chodzi o dzieci zwłaszcza, to bez przygotowywanych gorących posiłków przynajmniej raz dziennie będzie to niemożliwe i to będzie nowy problem zdrowotny. Dlatego też osobiście zająłem się w imieniu fundacji, że mamy jedną szkołę bardzo dobrze wyposażoną właśnie w lodówki, w pralki, w kuchnie gazowe, by móc właśnie przygotowywać posiłki. W centrum Don Bosco El Husun, gdzie przebywa aktualnie 120 osób właśnie w klasach, tam organizacje związane z salezjanami przygotowują jeden posiłek dziennie ciepły, czyli to jest po prostu walka o przetrwanie. Czym dłużej będzie ten konflikt trwał, a tutaj zapowiadają znawcy, że będzie trwał jeszcze jeden dzień po zakończeniu konfliktu na terenie Iranu, a może i dłużej, czyli takie powiedzmy są przewidywania, tym będzie po prostu trudniej to wszystko w jakiś sposób tutaj no, tym kierować i zarządzać.
O czym prosto z Libanu powiedział Kazimierz Gajowy, prezydent Fundacji Fenicja, ale przede wszystkim gospodarz studia Bejrut. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
I dziękuję za pamięć.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
Wczoraj w Warszawie duża i pewno ważna konferencja, między innymi z udziałem króla Szwecji i generała Jarosława Gromadzińskiego, który jest teraz gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Szwecja. Od Szwecji do Rumunii, tak? Mamy, to jest ten pas bezpieczeństwa dla Rzeczpospolitej. Czy w czasie tej konferencji była mowa o bezpieczeństwie, o współpracy wojskowej między Szwecją, Polską, krajami bałtyckimi, Finlandią?
Nie, ta konferencja miała bardzo inny wymiar. Ona była pod hasłem Stronger Together, czyli razem silniejsi, i generalnie koncentrowała się, wszystkie rozmowy, dyskusje toczyły się na dotyczyły tematu obrony cywilnej, obrony ludności, total defense, korzystanie z wzorców szwedzkich, bo Szwecja ma bardzo dobrze to rozwinięte, jak również Finlandia. My w swoich zakresie odnosimy się do dobrych wzorców, takich jak w Skandynawii, ilość schronów. Przypomnę, Finlandia ma schrony przygotowane powyżej 100% swojej ludności, bo uwzględniają przybyszy, którzy by się znaleźli na ich terytorium. Więc rozmawialiśmy o ich procesie, o jak mają zorganizowane obronę cywilną, jak zorganizowane schrony, jak to działa, jak to... Prozaicznie, każdy schron łatwo wybudować, ale trudno utrzymać, więc to musi być obiekt dual use, żeby był wykorzystywany w czasie pokoju, łatwo przystosowany na czas zagrożenia. Więc wszystkie tematy toczyły się podczas tej konferencji Muzeum Wojska Polskiego, dotyczyły właśnie obrony cywilnej, ochrony ludności.
I oczywiście też mamy się czym pochwalić, bo każdy Polak albo każda rodzina dostała taką książeczkę, w jaki sposób zachować się w czasie konfliktu, więc też jesteśmy przygotowani do wojny.
Tak, ale to było właśnie pokłosie rozmów między innymi również ze Szwecją, bo Szwecja twórcy naszego poradnika wzorowali się również na poradniku szwedzkim, który został opracowany w kilku językach w Szwecji, bo społeczeństwo jest miksem, żeby dotrzeć do ludności. To jest po prostu informator, to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo uważam, że i to promuję, że edukacja jest podstawą, aby przygotować społeczeństwo. Społeczeństwo powinno być edukowane od szkoły podstawowej i uczone zachowania. Ja jestem osobiście przeciwnikiem tego hasła plecaka ewakuacyjnego, bo on wzmaga panikę. Plecak ewakuacyjny znaczy, że masz uciekać, a to nie o to chodzi. My mamy pokazać, zbudować taki system, aby społeczeństwo wierzyło państwu, czyli my promujemy, też jest w teorii ochrony ludności tak zwane złote 72 godziny. Każdy obywatel ma mieć w swoim domu, potrafić przetrwać 72 godziny, powinien mieć podstawową żywność, wodę, leki, baterie, tak żeby nawiązywać łączność, ale powinien dać szansę państwu na uruchomienie całego systemu reagowania i zarządzania kryzysowego, aby nie zakłócać tego procesu. A plecak ewakuacyjny, którego jestem przeciwnikiem, ja nie mówię w samej formie, bo to jest taka apteczka przenośna, ale jako hasło to wzmaga panikę, myśl ucieczki, a obywatele powinni wierzyć w system, wierzyć w samorządy, wierzyć, że obrona cywilna jest przygotowana, że zarządzanie kryzysowe jest właściwie zrobione i że państwo udzieli im pomocy.
Panie generale, ale jak wierzyć w system? Patrząc na sprawy polskie, pan wierzy w Rzeczpospolitą, w sprawne zarządzanie, w odpowiedni sposób zarządzania kryzysami?
Ja wierzę w Polskę i wierzę, że można wyłączyć, tak jak powiedziałem w jednym z wywiadów, że bezpieczeństwo nie ma barw partyjnych i ma barwy biało-czerwone. Tak samo zarządzanie kryzysowe ma barwy biało-czerwone. To jest obowiązek państwa przede wszystkim z góry, ale przede wszystkim samorządów. I tu jest wielki nacisk, ustawa o ochronie ludności, obronie cywilnej, wielki nacisk kładzie na samorządy. To samorządy odpowiadają za to, żeby to zorganizować. Tylko zapomniano im powiedzieć, jak mają to zrobić. Zapomniano wyedukować samorządy. Takie krótkie przeszkolenie i zwrócenie uwagi, że jest to ważny obszar, nie rozwiązuje problemu. Przypomnę, że w ustawie jest określone, że powinien powstać obrona cywilna. Do dzisiaj nie mamy tej obrony cywilnej. Mamy również problem z finansowaniem obrony cywilnej, bo jest zapisane, że 0,3 PKB powinno być przeznaczone na obronę cywilną, ochronę ludności. Ale niemniej jednak 5,5 miliarda jest ulokowane w budżecie MON-u, co nie ma nic wspólnego, bo minister spraw wewnętrznych i administracji jest odpowiedzialny za obronę cywilną i wszystkie środki powinny być w jego planie ulokowane, więc mamy dużo do zrobienia.
I oczywiście dotarła i do pana generała, i do słuchaczy Radia Wnet informacja, że jesteśmy coraz bardziej i bardzo zadłużonym krajem w tej chwili i nie ma pieniędzy między innymi na obronę cywilną. No dobrze, ale przejdźmy do dyskusji na temat SAFE. SAFE Zero, SAFE Unii Europejskiej, to są dwa pytania, ale pytanie ważniejsze jest, czy my wiemy w ogóle, co my mamy kupić, czy my wiemy, jaką strategię obrony ma Polska, czy my wiemy, czego chcemy, panie generale?
No i tutaj też mamy problem, bo generalnie powinniśmy zacząć, szanowni państwo, od strategii państwa, czyli powinna się ukazać strategia bezpieczeństwa narodowego. Główny dokument w państwie, od którego zaczyna się całe planowanie strategiczne, w którym powinno być określone, jaki jest poziom ambicji, co jest racją stanu, jak wizja państwa powinna być skonstruowana. I do tego schodzą poniższe dokumenty, jak na przykład strategia obronna, czy później strategia militarna, a w konsekwencji na przykład plan rozwoju sił zbrojnych, który na dzisiaj jest chcieństwem, bo nie jest zbilansowany, nie jest pokryty finansowo. A to tylko dlatego, że mamy niewłaściwy system finansowania, załóżmy w zakresie sił zbrojnych, bo on jest tak zwany, ja to nazywam akcyjny, od akcji do akcji, od pożyczki do pożyczki. Bo jeżeli, szanowni państwo, każdy z nas ma budżet domowy i założymy w budżecie domowym, a budżet domowy MON-u składa się z trzech koszyczków. Jeden to są wydatki osobowe, czyli na ludzi. Jeden środkowy koszyczek, powiedzmy, to jest na utrzymanie sprzętu, a trzeci koszyczek to jest na zakup sprzętu. Czym więcej kupujemy sprzętu, to ten sprzęt przechodzi do koszyczka utrzymanie, więc ten koszyczek utrzymanie się robi większy. Ale ten sprzęt potrzebuje żołnierzy, bo rozwijamy armię. Więc kolejna część budżetu, utrzymanie ludzi, wzrasta. Ale budżet jest cały czas ten sam. Więc jeżeli dwie części, część osobowa i część utrzymania wzrasta, to jest kosztem nowych zakupów, więc nie mamy pieniędzy na zakupy. Więc powstał Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który był dobrą ideą, tylko ktoś zapomniał i wprowadził, że pożyczkę, rzeczy, które kupujemy z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, są spłacane kredytem, kredyt jest spłacany z budżetu MON, czyli znowu kosztem rozwoju sił zbrojnych. No i pojawia się SAFE. SAFE nie jest znowu, ja jestem przerażony tą całą paniką wokół SAFE, bo SAFE tak naprawdę powstał w zeszłym roku w marcu i to w bardzo szybkiej procedurze, bo w ciągu 2 tygodni Parlament Europejski zatwierdził white paper, taki dokument mówiący o bezpieczeństwie i integracji w ramach bezpieczeństwa państw unijnych. I tam były dwie nogi. Pierwsza noga i pierwszy filar, pierwszy projekt to było zezwolenie państwom na zwiększenie swojego budżetu, deficytu budżetowego o 1,5%, ale tylko pod warunkiem, że te 1,5% będzie przeznaczone na bezpieczeństwo. I wyliczono, że tu będzie 800 miliardów. Jakoś państwa z tego nie skorzystały, żadne państwo się nie zadłużyło. Drugim filarem jest ten program pożyczkowy, zaznaczę, pożyczkowy SAFE. I tam było 150 miliardów euro. Z tego Polska ubiega się o 42 miliardy. Problem jest tylko taki, że ten program SAFE był bardzo w zeszłym roku ograniczony. Bo było po pierwsze zapisane 65% komponentów z Europy, 30% spoza. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek, w tamtym czasie było to, że te projekty mogą być finansowane, które są robione pomiędzy minimum dwoma państwami i preferowane we współpracy z Ukrainą. Kolejny warunek, o którym zapominamy, że pieniądze, jeżeli zostaną wydane, to sprzęt, towar musi być dostarczony do końca 2030 roku. Po burzy w parlamencie i tam akurat nasi parlamentarzyści wszystkich opcji w Strasburgu optowali i demonstrowali i kłócili się, żeby wywalczyć, zmieniono jeden zapis tylko. Zmieniono zapis, że w pierwszym roku działania SAFE mogą być projekty narodowe. Stąd Polska zgłosiła wszystko, co ma. W tych 139 programach, które MON okazał, jest wszystko. Czyli wszystko, co aktualnie dzisiaj w Polsce robimy, co jest robione w polskim zakładach, w polskim przemyśle, zostało po prostu zamienione finansowanie. Niektóre rzeczy były finansowane z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dzisiaj są pokazane, że są finansowane z SAFE. Po prostu zamieniono
pieniądze. Nie są, tylko mogą być.
Znaczy, powiem tak, będą, bo idźmy dalej. Nawet jeżeli pan prezydent zawetuje ustawę o SAFE, to powoduje tylko to, że rząd i tak weźmie te pieniądze z SAFE, tylko stricto dedykowane na MON, czyli 9 miliardów, które dzisiaj jest przeznaczone na Ministerstwo Infrastruktury, nie będą mogły być tam przeznaczone, i 7,2 miliarda złotych, które są przeznaczone na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, też nie będą tam przeznaczone. To jest taka różnica. Ja nie widzę tutaj dzisiaj pata, że nie dostaniemy tych pieniędzy. Z tego, co ja się orientuję i obserwuję, jakie zabiegi, ustawa SAFE mówi tylko, że to są dla państwa i będą spłacane z budżetu państwa, a nie z budżetu MON. I będzie poza MON-em te dwa ministerstwa jeszcze dostaną te 16 miliardów ze 185. A jeżeli nie, i rząd i tak weźmie tą pożyczkę, ale ona będzie dedykowana tylko dla MON-u i nie, to z czym ja widzę groźbę, będzie spłacana przez MON.
Ale MON to jest budżet, MON jest częścią budżetu, więc tak na dobrą sprawę to są...
Nie zgodzę się, bo budżet jest planowany na rok i każde ministerstwo dostaje swoje pieniądze. I w tym zakresie może opcję robić. Jeżeli dojdzie kolejna spłata pożyczki, a już spłacamy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, jakby doszło do spłaty jeszcze SAFE-u, to tak, to nawet były wypowiedzi pana ministra Kosiniaka-Kamysza, w 2028 tracimy płynność finansową w MON-ie.
W ogóle możemy stracić płynność finansową, jak tak dalej pójdzie, bo jesteśmy coraz bardziej zadłużeni. Pan generał w takim razie jest zwolennikiem tego, żeby ten safe trafił, te 44 miliardy euro trafiły do naszego budżetu, niezależnie od warunkowości, niezależnie od oprocentowania, niezależnie od tego, że znaczoną broń musimy kupować, tak jak powiedział pan generał, ile procent z 65% z Europy, czyli jednak poważne wsparcie, tak jak mówią posłowie opozycji, dla przemysłu niemieckiego. Mimo tego, że pan Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk mówią, 80% safe pójdzie do polskich firm, ale to firmy zarejestrowane w Polsce, a nawet te firmy zbrojeniowe, które produkują częściowo jakieś uzbrojenie, komponenty i wszystko kupują poza granicami, więc nawet jeżeli zapłacimy firmie zbrojeniowej polskiej, to i tak większa część pieniędzy pójdzie za granicę. To wszystko są rzeczy, o których należy mówić, że nie mamy takiej możliwości źródłowego budowania zbrojeń i jakichkolwiek w Polsce.
Dlatego właśnie ja podkreślam coś inny fakt, bo znowu mamy kampanijność od akcji do akcji. Nie ma siły zbrojne, jeszcze raz podkreślę, bezpieczeństwo ma barwy biało-czerwone. I tutaj wszystkie partie muszą się zgodzić do tego, żeby przestać grać bezpieczeństwem w polityce, w kampaniach wyborczych. Dzisiaj jest jeden warunek najważniejszy i nie mamy już czasu na dyskusję. Musimy zabezpieczyć pełne i stabilne finansowanie modernizacji sił zbrojnych. I to nie może być zrobione przez kolejną pożyczkę. Dzisiaj potrzebujemy, i tu mi się podoba propozycja pana prezydenta, że rozpoczęliśmy dyskusję o trwałym finansowaniu sił zbrojnych. I możemy znaleźć tu różne rozwiązania. Jednym z rozwiązań pana prezydenta jest bardzo ciekawe rozwiązanie, żeby zyski z Narodowego Banku Polskiego były przekierowywane na fundusz celowy inwestycji obronnych. Uważam, że jest to realne i mamy trwałe finansowanie długofalowe. I to, co pozwala? Pozwala to planować Ministerstwo Obrony Narodowej w dłuższej perspektywie 5, 10, 15, 20 lat. Nasz polski przemysł wie, że będzie miał możliwość zakupowy też w długiej perspektywie i to jest, uważam, najważniejsze dzisiaj. Dzisiaj dyskusja jest nad tym, jak zbudować właściwie trwały system finansowania.
Ale panie generale, no wiemy, że ryba psuje się od głowy i ten cały system jest popsuty. To nie jest tak, że ten system jest klarowny i można że w Polsce wiemy, jak to wszystko, czy jest transparentny i wiemy, jak to wszystko funkcjonuje. Tylko nie jest. To jest system generalsko polityczno i biznesowy, układowy system, w którym niekoniecznie kupujemy to, co powinniśmy kupować i zamawiamy to, co powinniśmy zamawiać. Dużo pieniędzy jest marnowanych i dużo zdolności polskiego przemysłu obronnego zostało zmarnowanych bezpowrotnie. Tak jest?
Znaczy nie zmarnowanych bezpowrotnie. Szanowni Państwo, ja powiem jedno. My przez to, że politycy ingerują w proces zakupowy, to politycy chcą mieć ładne zdjęcia, że to kupiłem, tamto kupiłem. Kupujemy zdolności wyspowe. Czyli każdy kupił coś, nie jest to spięte. A armia tak nie działa. Nowoczesna armia to jest naczynia połączone. Musi być przepływ pomiędzy, musi być wspólność, efekt synergii. I my musimy skoncentrować się i powiedzieć sobie jedno. W naszych warunkach geostrategicznych, co jest najważniejsze dla Polski i dla polskiej obronności, żeby przetrwać? Najważniejsza jest obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza i przeciwdronowa. Więc nie miałbym ja dylematów, nad czym się zastanawiać. Wszystkie pieniądze, jakie mam, powinny być dzisiaj przeznaczone na tworzenie kopuły nad naszym krajem. Bo wojna, czy na Ukrainie, czy nawet teraz Iran, pokazuje jedno. Uderzenia lotnicze eliminują kraj, nie pozwalają, niszczą swobodę działania, niszczą zasoby i możliwość obrony. Więc żeby przetrwać w naszych warunkach geostrategicznych, chyba się zgodzimy wszyscy, musimy zbudować silną obronę przeciwlotniczą.
No dobrze, no to w takim razie dlaczego mamy wziąć pożyczkę SAFE, która jest do 2030 roku, skoro nie jesteśmy przygotowani koncepcyjnie do tego, co należy i gdzie należy kupić?
To prawda. I teraz mamy odpowiedź, bo jeżeli weźmiemy w nasz system obrony przeciwlotniczej, to najwyższy poziom Wisła to są Patrioty i IBCS, najnowocześniejszy system, ale mamy tylko dwie baterie. Niższy poziom
czyli
to jest...
dwie baterie to tyle, co Amerykanie wystrzelili w ciągu jednego dnia.
Dlatego mówię cały czas, że tutaj brak jasnego wskazania priorytetów. Nawet ten program SAFE, jeżeli ktoś by go nawet chciał powiedzieć, okej, te pieniądze przyniosą zysk, zakłady będą pracować, ale to jest kroplówka. Bo jeżeli zakłady prawdopodobnie, bo tyle co wyczytałem, Huta Stalowa Wola dostanie zamówienie na 140 borsuków, nie 1400, tylko 140, to jest manufaktura. To nie jest produkcja masowa. Jak ten zakład ma przestawić się na tryby masowe, kiedy to znowu jest krótka seria? A jak jest krótka seria, to jest droższa. Więc żebyśmy mówili śmiało o rozwoju, to nie rozdrabniajmy, tylko powiedzmy, że musimy zbudować tą zdolność, bo ona jest żywotna dla przetrwania naszego państwa, dla obrony naszego państwa. A jak ktoś dzieli porówno i każdemu wszędzie, bo musimy szybko wydać pieniądze, to nie będzie efekt.
A pan generał kiedyś mówił, że powinniśmy też pomyśleć o ofensywnej broni.
Mamy ofensywną broń. Mamy, bo mamy rakiety dalekiego zasięgu. Mamy na samolotach F-16 Atacamsy 900 kilometrów. Mamy możliwość oddziaływania głębokiego. Tylko to nie będzie możliwe do użycia, jeżeli tego nie osłonimy. Dzisiaj to pokazują wszystkie konflikty. Masowe użycie dronów w celu eliminacji najdroższych systemów obrony przeciwlotniczej, bo to sławetne strzelanie z armaty do muchy, czyli użycie F-35 z rakietą za $1 000 000 do zestrzelenia drona we wrześniu za $1000, to jest wojna ekonomiczna również. Te aspekty też trzeba widzieć. I musimy tak być przygotowani, a to już się dzieje 4 lata. A ja nie widzę postępów i priorytetu zarówno w Ministerstwie Obrony, ani w Siłach Zbrojnych, że obrona przeciwlotnicza jest żywotna dla zachowania całego potencjału obronnego naszego państwa.
Przeciwlotnicza i przeciwdronowa, bo tani dron może zrobić więcej szkody niż duży samolot.
Dlatego mówimy o systemie, bo mamy przeciwbalistyczną, czyli przeciwrakietową, przeciwlotniczą i przeciwdronową. Dzisiaj to trzeba traktować jako całość, jako zintegrowaną obronę przeciwlotniczą. A gdzie jest ochrona również obiektów infrastruktury kluczowej, krytycznej naszej? Ochrona stolicy jako symbolu naszego kraju, że jest ochroniona.
To jednak panie generale, co? Plecaczek.
Nie. Ja cały czas będę twierdził, że należy pracować dla Polski. Każdy tam, gdzie jest, może przyłożyć swoją cegiełkę do obronności i do bezpieczeństwa. A najważniejsze, uruchommy debatę publiczną. Uruchommy debatę publiczną na dwa przynajmniej tematy. Pierwszy temat to jest stałe finansowanie sił zbrojnych, a drugie przywrócenie służby wojskowej.
Uruchamiamy w takim razie taką debatę wspólnie z generałem Jarosławem Gromadzińskim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Jest godzina 7:53, a dzisiaj jest czwartek, więc przenosimy się do Paryża.
Kronika paryska.
A teraz Piotr Witt wprawdzie przebywa w Warszawie, ale opowiada o czym usłyszymy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie. Witam państwa. W ubiegły czwartek podczas spotkania ze słuchaczami i czytelnikami sala Stowarzyszenia Dziennikarzy okazała się ciasna dla wszystkich przyjaciół. Trzeba było przynosić krzesła z innych sal. Te spotkania są dla autora źródłem siły i zdrowia lepszym nawet od źródeł siarkowych w Pirenejach. Ładuję na nowo akumulatory energią przekazaną przez słuchaczy i czytelników. Dowiedziałem się o ociepleniu stosunków między dwoma krajami, między które dzielę moje serce. Nic nie jednoczy tak jak wspólny wróg, a obecnym wrogiem numer jeden, nie licząc kilku innych, jest europejski kontrakt Mercosur. We Francji mówi się dużo o psuciu żywności, wyraża się obawy przed wołowiną zatrutą hormonami wzrostu i antybiotykami i lęk o przyszłość rolnictwa. Co do mnie, niezależnie od słuszności wymienionych zastrzeżeń, największą obawą napawa mnie możliwość uzależnienia żywnościowego. Wystarczy przecież, jeżeli jakiś kataklizm albo konflikt międzynarodowy doprowadzi do blokady dostaw żywności z Ameryki Południowej na oceanie, żebyśmy w Europie nie mieli co jeść, albo co najmniej aby ceny żywności zdrożały niebezpiecznie, zakładając, że rolnictwo europejskie w stanie upadłości uratuje jeszcze szczątkowe formy. Pod świeżym wrażeniem starych zakładów termalnych w Pirenejach Wschodnich powitaliśmy stworzenie wielkiego ośrodka termalnego na Mazowszu pod Mszczonowem z basenami nakrytymi szklanym kloszem, największym w Europie. Widzieliśmy w Opinogórze szkółkę drzew Schmidta, której mógłby pozazdrościć nie jeden wielki kraj. Również na Mazowszu oglądaliśmy kolekcję starych powozów. 24 faetony, wiktorie, bryczki, linijki i inne landa, doskonale wyremontowane, w idealnym stanie zachowania, uratowane zostały od zniszczenia dzięki pasji jednego człowieka. Nic, tylko zawinąć power dęgota, poddać rękę damie w tiurniurze i kapeluszu z małym ogródkiem na rondzie i zatnij konie, woźnico, gdy do Maksyma mknę. Ha. Twórca kolekcji, znakomity malarz Andrzej Zempliński, otrzymał zresztą już przed laty wielką nagrodę Europa Nostra za remont dworu ex aequo z nieboszczką królową brytyjską. Przed 50 laty nabył dwór w Tułowicach w stanie ruiny przeznaczonej na zniszczenie. Ponieważ wszystko, zwłaszcza w tych dniach, kojarzy mi się z Chopinem, więc patrząc na powozy z Tułowic, przypomniałem sobie powozownię, czy raczej jej resztki w Noan. W dworze należącym do pisarki Jorson w Noan Chopin spędzał dnia, czasem i tygodnie, komponując, oddychając powietrzem okolicznych lasów, jeżdżąc na wycieczki krajoznawcze. W Noan zachowały się trzy powozy konne, mimo straszliwego zniszczenia, nadające się jednak do remontu. Na podstawie zdjęć pan Zempliński uznał je za wykonane już po epoce Chopina. Pomyślałem sobie, że Polska mogłaby ofiarować Francji remont powozów Jorson w epoce ocieplenia stosunków. W roku bieżącym Republika będzie obchodzić uroczyście 150. rocznicę śmierci pisarki. Chociaż ofiarować coś Francji